Wieloryb gatunku nieznanego. Jakkolwiek niespodzianie całkiem upadłem w morze, nie straciłem jednak przytomności. Zapadłem zrazu na przeszło 20 stóp głębokości. Jestem dobrym pływakiem, a choć nie mam pretensji równać się z Byronem i Edgarem Poe, którzy byli mistrzami w tej sztuce, jednak dwoma silnymi ruchami wydobyłem się na powierzchnię. Naprzód oczyma szukałem fregaty. Czy spostrzeżono, że mnie brakuje? Czy kapitan kazał spuścić łódkę na morze, czy mogłem spodziewać się ocalenia? Ciemność głęboka pokrywała wszystko dookoła. Widziałem, jak przez mgłę, ogromną czarną masę uciekającą na wschód, a ognie jej niknęły w oddali. Była to fregata. Czułem, że jestem zgubiony. — Ratunku! — wołałem, płynąc z rozpaczliwym wysiłkiem za okrętem. Suknie mi przeszkadzały w pływaniu. Przemokły i przylgnęły mocno do mego ciała, paraliżując wszystkie moje ruchy. Tonąłem, krztusiłem się. — Ratunku! Był to ostatni mój krzyk. Usta napełniła mi woda. Ciężar bezwładnego ciała ciągnął mnie w przepaść. Nagle silna dłoń pochwyciła mnie za suknię i szybko wyciągnęła na wierzch. Usłyszałem następujące wyrazy. Niech wesprą się na moim ramieniu, to będzie im daleko wygodniej płynąć. Uchwyciłem za rękę mego wiernego Conseya. To ty! Zawołałem. Ty!
Ja sam, odpowiedział Conseil. Na rozkazy.
Wstrząśnienie wyrzuciło cię razem ze mną do morza?
Bynajmniej. Lecz ponieważ jestem u nich w służbie, poszedłem za nimi.
Poczciwy chłopiec uważał to za rzecz bardzo naturalną. A fregata? Zapytałem.
Fregata, odrzekł Conseil, wykręcając się na grzbiecie. Zdaje mi się, że nie warto liczyć na nią.
Co ty mówisz?
Mówię, że w chwili, kiedy za nimi wskoczył w wodę, słyszałem, jak na pokładzie wołano: śruba i ster są strzaskane.
Strzaskane?
Tak, strzaskane zębem potwora. Innego uszkodzenia Abraham Lincoln nie doznał. W każdym razie na nieszczęście nasze nie ma steru i nie może się zwrócić, gdzie zechce.
Więc jesteśmy zgubieni.
Być może, spokojnie odpowiedział Conseil. Jednakże mamy jeszcze kilka godzin czasu, a przez kilka godzin wiele zrobić można.
Zimna krew Conseilla i ufność jego dodały mi odwagi. Płynąłem z większą siłą, lecz wkrótce osłabłem. Suknie ciążyły mi jak ołów. Spostrzegł to Conseil.
Z przeproszeniem, muszę zrobić cięcie.
To mówiąc, wsunął nóż otwarty pod moje suknie. Jednym pociągnięciem rozprół je od góry do dołu, po czym ściągał je ze mnie, gdy ja płynąłem za nas obu. Z kolei oddałem tę samą przysługę Conseilowi i wtedy już swobodnie żeglowaliśmy, jeden obok drugiego. Pomimo to położenie nasze było okropne. Może nawet nie dostrzeżono naszej nieobecności na statku. A gdyby i nie to, fregata bez steru nie mogła pod wiatr płynąć na nasz ratunek. Można więc było liczyć tylko na łodzie. Conseil, biorąc rzeczy rozważnie, ułożył plan odpowiedni. Zadziwiająca natura. Ten flegmatyczny chłopiec czuł się tu jak u siebie. Ponieważ jedyna szansa naszego zbawienia była w doczekaniu się łodzi wysłanych z fregaty, więc wypadało się tak urządzić, abyśmy na nie jak najdłużej czekać mogli. Postanowiłem przeto rozdzielić nasze siły tak, abyśmy ich wyczerpywać jednocześnie nie potrzebowali. I oto cośmy uradzili. Jeden położy się na grzbiecie nieporuszony, z rękoma na piersiach skrzyżowanymi, a drugi, płynąc, popychać go będzie przed sobą. Tak, zmieniając się co 10 minut, mogliśmy płynąć jeszcze kilka godzin, a może nawet i do rana. Wątła to wprawdzie szansa, ale nadzieja tak głęboko zakorzeniona jest w sercu człowieka. Zresztą było nas dwóch, a nadto, jakkolwiek to zdawać się może nieprawdopodobnym, nie mogłem stracić wszelkich iluzji, nie mogłem rozpaczać. Spotkanie fregaty z wielorybem zdarzyło się około 11 wieczorem. Do dnia brakowało jeszcze 8 godzin, ale zmieniając się kolejno mogliśmy płynąć przez ten czas, tym więcej, że morze było bardzo spokojne.
Niekiedy usiłowałem przeniknąć wzrokiem te ponure ciemności, wśród których błyszczała tylko fosforescencja wywołana poruszeniami naszymi. Patrzyłem na falę świetlną rozbijającą się o moją rękę. Wyglądało to, jakbyśmy byli zanurzeni w kąpieli z Merkuriuszu. Około 1:00 p.m. czułem się mocno strudzony. Napadały mnie odrętwienia i kurcze we wszystkich częściach ciała. Conseil musiał mnie podtrzymywać. Na nim więc jednym polegało teraz ocalenie nas obu. Nie za długo usłyszałem mocno przyspieszony i krótki oddech biednego chłopca, wyczerpującego ostatnie swe siły. Puść mnie, puść mnie, zawołałem.
Opuścić ich? Nigdy. Chyba ja sam w przód utonę.
W tej chwili wśród rozstępującej się chmury, jaką wiatr pędził na wschód, ukazał się księżyc i blaskiem swych promieni rozjaśnił powierzchnię morza. Dobroczynne to światło orzeźwiło nasze siły. Podniosłem głowę, rzuciłem ciekawym wzrokiem na wszystkie strony. Spostrzegłem fregatę w odległości 5 mil od nas. Wyglądała jak wielka czarna masa, trudna do rozeznania, lecz nie mogłem dojrzeć nigdzie łodzi. Chciałem krzyczeć, lecz na cóż by się to przydało z takiej odległości? Wargi moje napuchnięte żadnego nie mogły wydać głosu. Conseil, silniejszy ode mnie, usiłował wołać i słyszałem go powtarzającego kilkakrotnie. Ratunku! Ratunku! Odpoczywaliśmy przez chwilę, słuchając bacznie i może to było złudzenie wskutek napływu krwi do ucha, ale zdawało mi się, że głos jakiś odpowiedział na wołanie Conseila.
— Czy słyszałeś?
— wyszeptałem z cicha.
— Słyszałem.
Conseil z rozpaczonym głosem jeszcze raz zawołał o ratunek. Tym razem już się nie omyliliśmy. Głos ludzki odpowiedział na nasze wołanie. Byłże to zapewne głos nieszczęśliwego, równie jak my, opuszczonego wśród oceanu jeszcze jednej ofiary wstrząśnienia okrętu. A może to łódź z fregaty wysłana nie mogła znaleźć nas w ciemności. Conseil zrobił ostatni wysiłek. Oparł się na moim osłabionym ramieniu, podniósł się na pół z wody i nagle opadł z sił wyczerpany.
— Cóż widziałeś?
— Widziałem — szeptał. — Widziałem. — Ale nie mówmy o tym. Zbierzmy siły. — Co widział? — Nie wiem. Lecz nie pojmuję, dlaczego w tej chwili przyszedł mi na myśl potwór. Ależ ten głos... Minęły już czasy, w których Jonasze szukali schronienia w brzuchu wielorybów. Conseil tymczasem ciągnął mnie ze sobą. Podnosił biedak niekiedy głowę, patrzył przed siebie i wydawał krzyk, na który z coraz bliższej odległości odpowiadał głos jakiś. Zaledwie wszystko to słyszeć mogłem. Siły moje wyczerpywały się zupełnie. Palce mi posztywniały. Ręka obezwładniała, usta moje, konwulsyjnie otwarte, napełniły się wodą słoną. Zimno dreszczem na wskroś mnie przejmowało. Podniosłem głowę po raz ostatni, po czym zanurzyłem się. W tej chwili uderzyłem o jakieś twarde ciało, za które się uchwyciłem. Dalej czułem, że mnie wyciągano z wody, że pierś moja swobodniej oddycha i zemdlałem. Lecz wkrótce wróciłem do przytomności dzięki silnemu tarciu mego ciała. Otworzyłem oczy. W tej chwili przy słabym blasku księżyca zachodzącego za widnokrąg dojrzałem twarz nie Conseila wprawdzie, lecz twarz, którą zaraz rozpoznałem. Ned! Zawołałem.
W swojej własnej osobie. Ned, panie, pędzący za swą nagrodą, odrzekł Kanadyjczyk.
Tyś także wpadł do morza przy wstrząśnieniu fregaty?
Tak jest, panie profesorze, lecz szczęśliwszy od was, zaraz prawie zdołałem się dostać na wysepkę pływającą.
Wysepkę?
Albo raczej na waszego narwala olbrzymiego.
Nie rozumiem cię, Ned.
Zaraz też zrozumiałem, czemu mój oszczep nie mógł w nim ugrząść i zsunął się po jego skórze.
Dlaczegoż, Ned? Dlaczego?
Oto dlatego, panie profesorze, że ta bestia ukuta jest z blach stalowych.
Muszę tu zebrać moje myśli i odświeżyć wspomnienia. policzyć się z mymi wrażeniami. Ostatnie wyrazy Kanadyjczyka sprawiły nagłą w moim mózgu zmianę. Siedziałem na zwierzęciu, czy też przedmiocie na wpół zanurzonym w wodzie, który nam służył za schronienie. Czułem go pod mymi stopami. Było to w rzeczy samej ciało twarde, nieprzeniknione, a bynajmniej nie owa substancja miękka, z jakiej się składa ciało wielkich morskich zwierząt ssących. Lecz to ciało twarde mogło być kościstą skorupą zwierząt przedpotopowych i w takim razie miałbym słuszność, mieszcząc potwora między płazami ziemnowodnymi, jak żółwie i aligatory. Otóż nie. Czarniawy grzbiet, na którym siedziałem, był śliski, gładki, niechropowaty. Za dotknięciem wydawał dźwięk metaliczny, jakby, rzecz trudna do wiary, zrobiony był z blachy stalowej. Nie było żadnej wątpliwości, że zwierzę, potwór, zjawisko przyrody, które tak intrygowało cały świat uczony, rozpalało wyobraźnię i niepokój budziło w sercach marynarzy obu półkul ziemskich, było zjawiskiem bardziej jeszcze zadziwiającym, bo dziełem ręki ludzkiej. Odkrycie istoty najbajeczniejszej, najbardziej mitologicznej nie zdziwiłoby mnie do takiego stopnia i obłąkało tak mego rozumu. Wszystko, co wielkie i nadzwyczajne, pochodzi od Stwórcy i to rzecz bardzo prosta. Lecz nagłe odkrycie czegoś tak po ludzku, a tajemniczo urzeczywistnionego, doprowadzić mogło do szaleństwa. Bądź co bądź, znajdowaliśmy się na grzbiecie jakiegoś statku podwodnego, kształtu, o ile wnosić mogłem, ogromnej ryby stalowej. Ned Land dał już poznać swoje pod tym względem zdanie, a ja i Conseil zgodzić się na nie musieliśmy. Lecz w takim razie, mówiłem, przyrząd ten posiada w sobie mechanizm dozwalający mu przenosić się z miejsca na miejsce i jakąś załogę mechanizmem tym kierującą. Tak się zdaje, odrzekł oszczepnik, a jednak od 3 godzin, jak przebywam na tej wyspie pływającej, nie dała ona jeszcze żadnego znaku życia. Czy ten statek nie płynie? Nie, panie Aronnax, kołysze się na falach, ale się nie porusza. Wiem wszak, że z pewnością, bo z doświadczenia, że obdarzony jest ogromną szybkością. A ponieważ dla wytworzenia tej szybkości potrzebna jest maszyna i maszynista, wnoszę więc z tego, że jesteśmy ocaleni. Mruknął Ned Land tonem niedowodzącym zupełnego przekonania. W tej chwili, jakby dla usprawiedliwienia moich dowodzeń w tylnej części tego dziwnego przyrządu, którego motorem widocznie była śruba, powstało jakby jakieś wrzenie i masa poruszać się zaczęła. Zaledwie mieliśmy czas przesunąć się na część jego przednią, wystającą nad wodę na 80 może centymetrów. Na szczęście szybkość jego nie była zbyt wielka. Dopóki płynie poziomo, mruczał Ned Land, nie mam nic przeciwko temu, ale jeżeli mu przyjdzie ochota zanurzyć się, to i $2 nie dałbym za mą skórę. I to byłoby za wiele. Było więc rzeczą niezbędną porozumieć się z istotami zamkniętymi w tej maszynie. Szukałem tedy pod stopami naszymi otworu, klapy, dziury wejściowej, wyrażając się technicznie, ale szeregi nitów mocno wiążących z sobą blachy pancerza ciągnęły się wyraźnie i jednostajnie. Przy tym i księżyc skrył się już za chmury, a więc zostaliśmy pogrążeni w ciemności. Trzeba było czekać dnia, aby wynaleźć środek przeniknięcia do wnętrza tego statku podmorskiego. Tak więc ocalenie nasze zależało jedynie od kaprysu tajemniczych sterników kierujących tym przyrządem, który, gdyby się zanurzył, zginęlibyśmy bez ratunku. Jeśli ten wypadek nie zajdzie, to ani wątpiłem, że wejdziemy z nimi w stosunki. Bo i w rzeczy samej, jeśli sobie sami nie wytwarzali powietrza, to musieli od czasu do czasu powracać na powierzchnię oceanu dla odświeżenia go i łatwiejszego oddychania. Co musi się dziać za pomocą jakiegoś otworu, który by wnętrze statku łączył z atmosferą. Co zaś do nadziei ocalenia nas przez kapitana Farragheta, tej wypadało wyrzec się zupełnie. Płynęliśmy na zachód, a szybkość nasza, względnie bardzo niewielka, wynosić mogła ze 12 mil na godzinę. Śruba rozbijała fale z matematyczną jednostajnością, wychylając się niekiedy i wyrzucając wodę fosforyzującą do znacznej wysokości. Około 4 godziny z rana szybkość przyrządu wzrosła tak, że fale silnie nas potrącały. Z trudnością przyszło nam się utrzymać. Na szczęście Ned namacał wypadkiem szeroką obręcz otaczającą górną część grzbietu i do tej mocnośmy się przyczepili. Przeszła nareszcie ta długa noc. Zawodna moja pamięć nie dochowała wszystkich doznanych naówczas wrażeń. Jeden tylko przypominam sobie szczegół. Mianowicie podczas spokoju na morzu i przy cichym wietrze niejednokrotnie słyszałem jakieś tony niewyraźne, jakby przelotną harmonię oddalonymi wywołaną akordami. Jakaż więc była tajemnica tej żeglugi podmorskiej, której wyjaśnienia świat cały szukał na próżno? Jakież istoty przebywały w tym dziwnym statku? Jakież mechaniczne czynniki przenosiły go z miejsca na miejsce z szybkością tak nadzwyczajną? Dzień się robił. Jeszcze poranne mgły otaczały nas, ale wkrótce rozwiać się miały. Chciałem przystąpić do uważnego zbadania kadłuba, który w górnej swej części tworzył pewien rodzaj platformy poziomej, kiedym poczuł, że się statek poczyna zwolna zanurzać.
Ech, do tysiąca diabłów!
Wrzasnął Ned Land, tupnąwszy nogą w blachę.
Otwórzcie nam, żeglarze niegościnni!
Lecz trudno, aby nas usłyszano wśród ogłuszających uderzeń śruby. Na szczęście ustało zanurzanie się statku. Nagle dał się słyszeć wewnątrz odgłos gwałtownie odsuwanych zawiasów. Spod klapy podniesionej wejrzał człowiek. Dziwnie krzyknął i zniknął natychmiast. W kilka minut potem 8 tęgich zuchów z twarzami zakrytymi ukazało się w milczeniu i wciągnęli nas do wnętrza swej strasznej maszyny.